Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Państwa i moim gościem jest wielkopolski poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Sprawdzałem sondaże, sprawdzałem badania, zanim ogłosiliście kandydata w wyborach prezydenckich. Muszę powiedzieć, prezes IPN Karol Nawrocki wypadał w nich gorzej od Przemysława Czarnka. W rankingach rozpoznawalności przegrywał z Mariuszem Błaszczakiem, z Tobiaszem Boheńskim. Co to jest za logika?
Przede wszystkim nie przywiązywałbym wagi do sondaży, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kandydaci byli nieznani. No, mówiono o bardzo wielu nazwiskach, jeszcze bym dodał Tobiasza Bochońskiego chociażby, prawda? Więc tutaj tych nazwisk było wiele. Natomiast decyzja jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawia własnego kandydata, bo rzeczywiście no, mamy bardzo rozpoznawalnych polityków, ale stawiamy na kandydata obywatelskiego, człowieka, który ma wygasić tą wojnę plemienną, która od lat niestety niszczy polską debatę publiczną, niszczy Polskę tak naprawdę i to jest takie wyjście, które myślę, że zostanie docenione przez większość Polaków, bo po drugiej stronie mamy kandydatów stricte partyjnych. No, pan Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy, pan Hołownia jest liderem swojej partii Polska 2050, Sławomir Mentzen też, no, polityk z Kwikości, tam lider jednej z formacji, która wchodzi w skład Konfederacji, więc na tym tle kandydatura pana doktora Karola Nawrockiego jawi się jako rzeczywiście takie nowe otwarcie i wyjście z tego klinczu, w którym jesteśmy.
To nie jest kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, ale kandydat Prawa i Sprawiedliwości jak najbardziej. Państwo mówicie, że jest obywatelski, ale to skojarzenie z PiS-em raczej pozostanie.
Znaczy, my popieramy kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego, więc no, to dziwne, żeby ktoś myślał inaczej. Natomiast jego poparcie zdecydowanie wykracza poza ten tradycyjny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No, chociażby obecność w Komitecie Obywatelskim pana posła Bogusława Sonika, no, posła Platformy Obywatelskiej. No, myślę, że dużo jednak daje do myślenia, bo jest tam też zresztą Tadeusz Fiszbach, człowiek związany z lewicą, więc no jest bardzo szerokie poparcie dla tej kandydatury i myślę, że w toku kampanii, kiedy Polacy lepiej poznają tego człowieka, ja go znam od wielu lat i jest to naprawdę fantastyczny kandydat. Powiem szczerze, że naprawdę sam osobiście jestem zadowolony, że moja partia nie wystawia swojego kandydata, takiego, jak powiedziałem, polityka z krwi i kości, z jądra Prawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie stawiamy na popieranie kandydata obywatelskiego, człowieka właśnie, który jest osobą, która może zakopać te topory, które w Polsce są w użyciu od tylu lat i niestety no, niszczą debatę polityczną. Właśnie takie spory jałowe w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Te spory po prostu są jak najszybciej powinny zostać zakopane. Są niszczące.
A jak ktoś jest w partii, to już nie może zakopywać toporów?
No, oczywiście może, tak? I no, trzeba jednak, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, tą wojnę, która się toczy u naszych granic, te zagrożenia, które nad Polską wiszą ciągle, trzeba do tego dążyć, ale jednak osoba, która jest spoza świata polityki, no bo Karol Nawrocki jest ewidentnie osobą spoza świata polityki, ma zdecydowanie większą łatwość. No nie ma na swoim koncie różnych wypowiedzi chociażby, prawda, które jakby wpisywały
się. Myślę, że media
się
będą szukać.
Media będą szukać, ja powiem tak, już szukają, tylko nie są w stanie znaleźć, tak, bo akurat pan doktor Nawrocki jest osobą, która na swoim koncie ma wyłącznie taką działalność propolską. No, był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prezesem IPN-u i angażował się w takie przedsięwzięcia, które budują polską tożsamość, budują nas jako naród. Więc to jest absolutnie człowiek spoza tego takiego bieżącego sporu politycznego. I to jest bardzo ważne.
Ale poza tym, że nie jest zawodowym politykiem, to jednak łatwo jest go zakwalifikować jako osobę o poglądach prawicowych. Więc trochę ta polaryzacja pozostaje.
Polaryzacja, nie wiem, czy jest polaryzacja, tak?
No, pomyślmy o drugiej turze. Będzie prawdopodobnie kandydat prawicy i kandydat powiedzmy neoliberalny, czy lewicowy. Tak to pewnie będzie wyglądało.
Jeśli rzeczywiście, bo ja powiem tak, ja do końca nie wiem, czy Platforma nie dokona zmiany na ostatniej prostej, kiedy już kampania się rozpocznie tak naprawdę. Ja bym ciągle jednak obstawiał, że pan Trzaskowski z jakichś powodów się wycofa i że kandydatem Platformy będzie Donald Tusk. Mam takie podejrzenie.
Wy nie będziecie zmieniać kandydata.
My nie będziemy zmieniać kandydata, bo tak jak powiedziałem, nie mamy własnego partyjnego kandydata, tylko poparliśmy kandydata obywatelskiego, więc tutaj akurat takiej opcji nie ma. Natomiast w Platformie już mieliśmy ten przypadek wymiany pani Kidawy-Błońskiej na pana Trzaskowskiego i myślę, że teraz też może takie zjawisko nastąpić.
Politycy Platformy wtedy tłumaczyli to konkretnymi okolicznościami. Mowa była przecież o sytuacji gospodarczej, o kryzysach. Ja chcę zapytać, czy to jest trochę powtórzenie manewru z Andrzejem Dudą, czy nie?
Znaczy, nie porównywałbym tych dwóch sytuacji, tak? No, oczywiście Andrzej Duda też miał niską rozpoznawalność, nawet zdecydowanie niższą na tym etapie zgłaszania kandydatury niż dr Karol Nawrocki.
Ale jeśli chodzi o doświadczenie polityczne, to jest przepaść, bo to był radny, to był europoseł, to był poseł, to był wicesekretarz, to był sekretarz stanu. Także Andrzej Duda miał doświadczenie polityczne, które też jest ważne w kampanii.
No dobrze, ale to nie przeczy. Natomiast rozpoznawalność Andrzeja Dudy była zdecydowanie niższa niż rozpoznawalność Karola Nawrockiego, więc tutaj akurat tej analogii bym nie dostrzegał. Natomiast to, o czym pan redaktor wspomniał, ten ostrzał medialny, no już się rozpoczął i ja powiem tak, patrzę na to z pewnym rozbawieniem, no bo podobny ostrzał towarzyszył wyborom w Stanach Zjednoczonych, ostrzał w kierunku Donalda Trumpa i te sondaże, które nie dawały mu najmniejszych szans i Kamala Harris prowadziła we wszystkich stanach, nawet tych najbardziej republikańskich. No i okazało się, że te sondaże były po prostu elementem kampanii wyborczej, więc w Polsce podobnie to wygląda i akurat bym się absolutnie nie przejmował sondażami, zwłaszcza robionymi w listopadzie 2024 roku, podczas gdy wybory będą w maju 2025 roku.
Ale mówimy też o rozpoznawalności, czyli macie teraz kandydata i w cudzysłowie wsadzacie go w pociąg, w bus, i musicie go pokazać w całej Polsce. Zaczynacie też od Wielkopolski, jak rozumiem, już wkrótce.
To znaczy, jest rzeczywiście w czwartek najbliższy, o godzinie 18:00, spotkanie we Wrześni w Pałacu na Opieszynie, ulica Opieszyn 1. I to spotkanie organizuje lider Gazety Polskiej, środowiska Gazety Polskiej we Wrześni, pan Piotr Borowicz. No troszkę tutaj wykazał się taką przenikliwością polityczną, no bo spotkanie jest z prezesem IPN-u, a okazuje się, że prezes IPN-u dr Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta, więc będzie to rzeczywiście dla Wielkopolan pierwsza sposobność, żeby bezpośrednio spotkać się z kimś, kto moim zdaniem zostanie prezydentem Rzeczypospolitej.
A jak długo będzie jeszcze prezesem IPN-u?
Do wyborów prezydenckich.
Myśli pan, że pozostanie? Nie będzie wykorzystywał tej pozycji, bo takie zarzuty już się pojawiły, zresztą zaraz po ogłoszeniu go jako kandydata.
No tak, a czy pan Trzaskowski nie będzie wykorzystywał tego, że jest prezydentem Warszawy? No już mówi, że jego doświadczenie w zarządzaniu szkołami i innymi placówkami, no to jest jakby rekomendacja, żeby być prezydentem.
Pokazuje siebie, a nie urząd.
No oczywiście, że urząd, no a jak? No mówi
o swoim doświadczeniu jako osoby.
No tak, no to tak samo prezes IPN-u mówi o swoim doświadczeniu w zarządzaniu, prawda? Ważną, dużą instytucją, no podobnie marszałek Hołownia, tak? No też wykorzystuje fakt, że jest marszałkiem Sejmu. No trudno, żeby ktoś, kto pełni jakąś funkcję ważną, powiedział, nie, to ja teraz już nie identyfikuję się z tą moją dotychczasową działalnością i zeruję cały swój dorobek. No to byłoby absurdalne, prawda?
Co Karol Nawrocki może obiecać Wielkopolanom?
Programu kandydata jeszcze nie znamy. Na razie mamy odsłonę pierwszą, czyli tą pierwszą obietnicę, że będzie dążył do tego, aby Polacy nie płacili podatków od wypracowanych nadgodzin. No to jest taka obietnica, która myślę, że jest bardzo atrakcyjna dla tych wszystkich, którzy ciężko pracują. No i znaczną część owoców tej pracy pochłaniają podatki, więc myślę, że to jest ważna obietnica, ale tych punktów programowych będzie na pewno więcej. No i w momencie, kiedy kandydat program swój przedstawi, no to będziemy na ten temat mogli dyskutować.
Panie pośle, zmieniamy temat. Krótko już, rolnicy ponownie wyszli na ulicę, zablokowali przejście graniczne w Medyce. Teraz protest został zawieszony do 10 grudnia. Jak powinien odpowiedzieć im minister rolnictwa?
No ja nie wiem, czy minister rolnictwa jest osobą wiarygodną już dla rolników, bo protestujący podkreślają, że zostali po prostu oszukani.
Ale jednak dali mu czas do 10 grudnia.
No dali mu czas i to świadczy o tym, że jeszcze ciągle wierzą, tak? Ale wydaje mi się, że ta wiara w rolnikach, a jestem członkiem Komisji Rolnictwa od wielu, wielu lat i mam częste kontakty, właściwie stałe kontakty z rolnikami, ta wiara w zapewnienia ministra rolnictwa i członków tego rządu coraz bardziej niestety słabnie, bo te obietnice, które padały przy tych protestach sprzed kilkunastu miesięcy, tych, które tam kończyły się mniej więcej wiosną bieżącego roku, no niestety wszystkie te obietnice zostały złamane, nie zostały dotrzymane, więc teraz wydaje mi się, że rząd też gra na czas i no rolnicy myślę, że chcieli pokazać, że dają szansę kolejną temu rządowi, ale nie widzę żadnych zapewnień, które by rolników mogły przekonać do tego, że rząd chce spełniać jakiekolwiek obietnice.
Teraz główny powód tych protestów chyba jest trochę inny. Chodzi o umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. To jest zagrożenie?
No to jest dość duże zagrożenie. Rzeczywiście umowa z państwami Mercosuru, czyli Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią, no sprawi, że do Europy popłyną towary, które są produkty rolne, które są produkowane no niezgodnie ze standardami unijnymi, a w związku z tym są znacznie tańsze. W związku z tym będą wypierać rodzimą produkcję i dotyczy to rynku wołowiny, rynku drobiu, właściwie wszystkich sektorów, cukru oczywiście, wszystkich sektorów, jeśli chodzi o rolnictwo i to będzie poważne zagrożenie, ale tych zagrożeń jest więcej, no chociażby kwestia eksportu tych artykułów rolno-spożywczych do Chin. Absolutnie głupia, no bezsensowna decyzja naszego rządu, aby poprzeć unijne cła na samochody, spowodowała, że Chińczycy tak po pierwsze wycofują się z inwestycji w przemyśle samochodowym na terenie Polski, które były już zapowiedziane. Smaczkiem tutaj jest to, że Niemcy, które tak naprawdę były zagrożone tą konkurencją chińską, nie poparły tego drastycznego, bo z 8% do 35% podwyższenia ceł na chińskie elektryki, a my poparliśmy. Kiedy Chińczycy chcieli właśnie u nas lokować produkcję konkurencyjną dla przemysłu motoryzacyjnego, ale to będzie miało też dalsze konsekwencje, bo ta decyzja, to była decyzja Ministerstwa Gospodarki, chińskiego Ministerstwa Gospodarki i chiński rząd ewidentnie teraz będzie ograniczał możliwość importu artykułów rolno-spożywczych z Polski. To uderzy w polskich rolników bardzo mocno i polscy rolnicy dostrzegają, że polityka tego rządu po prostu no, jest sprzeczna z interesami nie tylko rolników, ale generalnie polskiej gospodarki.
Czekamy w takim razie na odpowiedź resortu. Rolnicy dali czas do 10 grudnia. Dnia Państwa i moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia. Radia Poznań.